A na początek czarny sport, druga kolejka PGE Ekstraligi i wracamy, przenosimy się właściwie o dzień do tyłu, do niedzieli, tam we Wrocławiu ciekawe ściganie. Stelmet Faluba z Zielona Góra ostatecznie przegrał właśnie w stolicy Dolnego Śląska z miejscową Betard Spartą 41-49. Jak tak spojrzymy na dorobek poszczególnych zawodników, dorobek punktowy, no to wśród gospodarzy rzuca się nam przede wszystkim Tai Woofinden, bezbłędny wczoraj 15 punktów Brytyjczyka, same trójki na jego koncie, oprócz tego silny Maciej Janowski, no i też młodzieżowcy, a wrocławscy, Maksym Drabik 9+1, Przemysław Liszka także wspierał 3+2. Jeżeli chodzi o Zielonogórzan, no to tutaj nie ma się co jakoś specjalnie przyczepić do dorobku seniorów. Najwięcej Niki Pedersen 11, Martin Waculik 10+1, Patryk Dudek 8. No ale taką piętą achillesową w tym meczu w drużynie Stelmet Falubazu byli młodzieżowcy, którzy tak naprawdę we dwóch zdobyli tylko jeden punkcik, który tak naprawdę, można powiedzieć, z urzędu się należy w tym wyścigu młodzieżowców. Jeżeli ten zawodnik, jeden z nich, dojedzie jako trzeci na linię mety, także bardzo słaby występ młodzieżowców Falubazu. Jakby dołożyli troszeczkę tych punktów, no to ten wynik we Wrocławiu mógłby być z pewnością lepszy. A po meczu w stolicy Dolnego Śląska Maciej Noskowicz rozmawiał z menadżerem Falubazu także o postawie zielonogórskich młodzieżowców. Posłuchamy rozmowy z Adamem Skórnickim.
Po ludzku to trochę szkoda, bo tak mam wrażenie, jak teraz trochę te emocje padły, że ta Sparta mimo galaktycznego Tai Woofindena to chyba była do ugryzienia, jakbyśmy kilka dziur mniej mieli.
A jakich dziur mniej?
No na przykład juniorów, bo tam chyba największe dziury były.
To tak, to z tym się zgodzę. No, ale piątka seniorów, myślę, że pojechała bardzo, bardzo dobre zawody. Dla juniorów jeszcze to jest cały czas świeżo w sezonie i im należy troszeczkę dać czasu, zanim wszystko wokół nich zwolni na tyle, żeby mogli ogarnąć. No na pewno szkoda, bo była dobra szansa na jeszcze lepszy wynik, ale myślę, że ten mecz, niewygranie tego meczu pozwoli nam wygrać jakiś inny na wyjeździe, a tutaj to na pewno jest to ciężki teren i myślę, że przyjdzie czas, gdzieś może pojedziemy na w łatwiejsze miejsce i będziemy mieli nie piątkę, a siódemkę zawodników.
16-8, jak się tak wchodzi źle w mecz, to jest dużo kombinacji, dużo nerwów w parkingu. W ogóle z czego to wynikało? Ja wiem, że zaraz pan powie, że gospodarze mają swój tor, ale tutaj popadało. Też tak sobie myśleliśmy, że może Sparta nie będzie miała takiego atutu własnego toru, a tymczasem no tak mocno nas załatwili chyba na początku.
No tak, i po takim początku na pewno zawodnikom nie jest w parkingu łatwo, tym bardziej słowa uznania, że tak ten mecz jeszcze wyglądał, że w końcówce było no niewyjaśnione, tak? Kto tutaj wygra, więc no nie było to łatwe, jest to ciężki orzech do zgryzienia, szczególnie na wyjeździe, kiedy jest 10-punktowa strata gdzieś tam się szykuje, no więc jeszcze raz duże słowa, że bo tych wzorówek mogliśmy nawozić o wiele więcej, a okazało się, że praktycznie chyba z seniorskiego składu to dwie, tak? I trzecia w 15 wyścigu, no to całkiem przyzwoicie.
Z taktycznego punktu widzenia wahał się pan, czy wycofać Michaela Jebsena Jensena po tych dwóch pierwszych wyścigach, czy wręcz przeciwnie, wiedział pan, że z wewnętrznego Duńczyk odpali?
Rozmawiałem rano z synem i zapytał się, tata, wypisałeś program i miałeś 0 punktów po dwóch biegach, dlaczego nie zrobiłeś taktycznej? No bo wiedziałem, że wygra 2 następne wyścigi, no więc taka sama odpowiedź. Nie?
Coś by pan inaczej zrobił, jeśli chodzi o taktykę? Wyścigi nominowane, czy tutaj no niczego się więcej nie dało wycisnąć?
Może się dało, ja nie wycisnąłem nic więcej.
A co z tymi juniorami? Praca, praca, praca? Oni tutaj stres ich zjadł, czy po prostu za wysokie progi dla Norberta i dla Mateusza?
No jak popatrzymy na nazwisko i wyniki, jakie ma Max Drabik, do tego Liszka, który no, jeździ bardzo, bardzo pewnie, co było dowodem były ostatnie też zawody zaplecza kadry. No więc no, i do tego wyjazdowy tor i warunki no, dość ciężkie, bo no, tor dzisiaj rano, jak przyjechało tu kierownictwo, no to nie był łatwy. Cały czas gospodarze pracowali nad tym, żeby ten tor był regulaminowy i zawody mogły się odbyć, więc no był to ciężki teren dla juniorów, szczególnie na początku sezonu.
Tyle menadżer Stelmet Falobazu Zielona Góra Adam Skórnicki. Rozmawialiśmy o niedzielnym meczu, a teraz cofniemy się do piątku. Trelliwork Stal Gorzów odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie 2019, no ale trzeba przyznać, że po bardzo ciężkim meczu z Beniaminkiem, który naprawdę bardzo dobrze się spisuje na początku sezonu, to jest oczywiście ekipa Speedcar Motoru Lublin. Gorzowianie wygrali ostatecznie 49-41 i ich dorobek po dwóch meczach to właśnie to zwycięstwo, ale także minimalna porażka w Częstochowie. Co martwi gorzowskich kibiców i z pewnością trenera Stanisława Chomskiego, to jest postawa w tych dwóch meczach doświadczonego jednego z liderów zespołu Krzysztofa Kasprzaka, no i jednego z tych nowych Duńczyków Petera Kildemanda. Oni znacznie poniżej oczekiwań w tych dwóch pojedynkach pojechali. No właśnie, o tej obecnej sytuacji zastanawiał się nad tą sytuacją nasz redakcyjny kolega z Radia Gorzów, Daniel Rutkowski, jego komentarz właśnie odnośnie obecnej sytuacji Trelliwork Stali Gorzów po tych dwóch meczach.
Wicemistrz Polski po zmianach w składzie w tym sezonie dalej celuje w play-offy. Dwa pierwsze pojedynki tego sezonu to istna huśtawka nastrojów dla fanów gorzowskiej drużyny. Dobry występ i minimalna przegrana w Częstochowie oraz zacięty pojedynek na własnym torze z Beniaminkiem ligi. Na szczęście zakończony happy endem. Jednak w pojedynku z Lublinem trener Chomski musiał nawet korzystać z rezerwy taktycznej. W jednym i drugim spotkaniu Stal zaprezentowała dokładnie te same mocne i słabe swoje strony. Jeden i drugi pojedynek Stal rozpoczynała nieśmiało, nabierając pewności siebie w trakcie meczu i pokazując swoją moc w końcówce spotkania. Zawodnicy współpracują ze sobą, wymieniają się informacjami i potrafią z nich korzystać, co procentuje w trakcie pojedynku. I to akurat wygląda bardzo, bardzo dobrze. Cieszy również forma Bartosza Zmarzlika i Szymona Woźniaka. Zaskakują skutecznością Anders Thompson i młodzieżowiec Rafał Karczmarz. Gorzowska ekipa ma jeszcze spore rezerwy do uruchomienia. Smuci zagubienie Krzysztofa Kacprzaka, który swoją słabą formę tłumaczy nietrafionym sprzętem. Ciężka praca na treningach w tym przypadku jeszcze nie daje efektów w lidze. Ale według trenera Chomskiego to tylko kwestia czasu, jak KK znów odnajdzie formę. Inny powód do bólu głowy gorzowskiego szkoleniowca to oczywiście forma Petera Kildemanda. W tym przypadku trwa tak zwane odbudowywanie zawodnika. Duńczyk ma kredyt zaufania u włodarzy gorzowskiego klubu, bo jego punkty będą bardzo potrzebne w rundzie play-off. Spore rezerwy do odpalenia, moim zdaniem, gorzowska Stal ma również w drugim młodzieżowcu Mateuszu Bartkowiaku. Utalentowany 16-latek potrzebuje jednak jeszcze sporo czasu, aby oswoić się z niewybaczającą drobnych nawet błędów Speedway Ekstraligą. Z każdym meczem gorzowian będzie łatwiej opanować również własny tor. Zadaszenie trybun powoduje zaciemnienie łuków, a to sprawia, że gorzowski obiekt należy do bardzo niewdzięcznych do przygotowania wiosną. Podsumowując, dwa punkty na koncie, wiele kwestii do poprawy, ale również i spore rezerwy do uruchomienia. To wszystko sprawia, że opinie wśród kibiców są bardzo podzielone co do przyszłości gorzowskiej ekipy. Moim skromnym zdaniem są jednak powody do ostrożnego optymizmu, a Stal nie pokazała jeszcze wszystkich swoich możliwości.
Na zegarach 21:24, teraz będziemy rozmawiać o koszykówce. No, trzeba przyznać, że świetnie, a nawet wspaniale rozpoczęła się półfinałowa batalia koszykarek Invest in the West, Enea i Gorzów w półfinale Energa Basket Ligi Kobiet. Pierwsze dwa mecze na wyjeździe we Wrocławiu, no i wygrane w jakim stylu, o tym będziemy za chwilę słuchać w materiale Ryszarda Rachlewicza. Przypomnijmy tylko, że w sobotę akademiczki zwyciężyły 89-76, chociaż tutaj warto przypomnieć, że na początku drugiej kwarty przegrywały i to już różnicą 15 punktów, ale potrafiły się podnieść, wygrały zdecydowanie. Natomiast to, co nasze panie zrobiły w tym wczorajszym meczu, to z pewnością bez wątpienia przejdzie do historii. Nie chodzi tutaj o same zwycięstwo, ale okoliczności właściwie, w jakich ono zostało odniesione. Przypomnijmy tylko 72-65, ogromne spore problemy kadrowe w gorzowskiej drużynie, no ale nawet i to nie przeszkodziło właśnie, żeby po raz drugi tą faworyzowaną Ślęzę pokonać. No to więcej na ten temat w materiale przygotowanym przez Ryszarda Rachlewicza, który był na tych meczach we Wrocławiu.
Na początku spotkania wiadomo było, że do zmiany trener Maciejewski ma tylko dwie koszykarki. Dwie? A gdzie tam? Pod koniec pierwszej kwarty w walce o piłkę zderzyły się Terezia Palenikowa, Laura Juskajte i Ariel Atkins. Ta ostatnia, jak rażona piorunem, padła na parkiet i znieruchomiała. Jak się okazało, nasza amerykańska skrzydłowa straciła przytomność i kilka minut później została odwieziona do szpitala. O czym w tym momencie pomyślał trener Dariusz Maciejewski?
No, życzyłem jej tylko zdrowia i żeby wstała już, nieważne był mecz i najważniejsze jest zdrowie, to wtedy i tak samo teraz.
Wierzyłeś, że mimo wszystko uda się wyjść zwycięsko z tego spotkania, czy to jednak mimo wszystko tak podcinało lekko skrzydła i wiarę w końcowy sukces?
Mieliśmy problem, bo to wszyscy widzieli, wszyscy czuli tą sytuację, szczególnie zawodniki na boisku były bardzo blisko, my byliśmy daleko oddaleni i na pewno to się odbiło w pierwszej chwili na naszej grze nawet, bo chyba ten fragment przegraliśmy. Ale później było widać, że ten zespół już po prostu zaczął myśleć o meczu, a nie o sytuacji, która jest, która zaistniała i tak naprawdę przy tak dzisiaj doskonałej grze podstawowych zawodniczek to była cały czas szansa, że będziemy, jeżeli będziemy grali mądrze i wykorzystywali nasze największe atuty, likwidowali, popełniali jak najmniejszą ilość błędów i nie tracili łatwych punktów, jest szansa, że ten mecz i tak rozstrzygniemy na swoją korzyść, aczkolwiek, no mówię, no to co powiedziałem, jestem dumny niesamowicie z tego zespołu i to, co one dzisiaj zrobiły, to jest po prostu największy szacunek i wielkie, wielkie, wielkie poświęcenie i wielkie serce i mądrość, to było wszystko w jednym.
Nasze panie pokazały, co znaczy ambicja i wola walki i wygrały ten mecz 72-65, w co już po meczu nie mogła uwierzyć obserwująca to spotkanie z ławki rezerwowych Daria Stelmach.
Do mnie to chyba jeszcze nie dociera do tej pory, ja jestem naprawdę przeszczęśliwa, że potrafiłyśmy wygrać mecz tak naprawdę 6 osób, no ja mówię, my chyba lubimy grać z nożem na gardle, ale to co dzisiaj dziewczyny pokazały na boisku to pierwsza klasa, naprawdę.
Na pomeczowej konferencji prasowej trener Maciejewski nie mógł ukryć wzruszenia.
Jestem bardzo dumny z zespołu, zagrał dzisiaj kapitalne zawody. Lała się krew, pot i łzy i jestem wzruszony, bo to jest coś, co nas łączy.
Kilka minut później nasz szkoleniowiec opanował emocje.
W tym momencie właśnie pomyślałem o Ariel i dlatego tak troszeczkę to, że jestem dumny, to na pewno jest bardzo istotne, ale na pewno myślami jesteśmy teraz, Ariel straciła przytomność i odzyskała ją w szpitalu. To są ostatnie wiadomości, jakie mamy. No i powiem tylko tyle, że będąc w Stanach, oglądając Ariel na meczu, jeden mecz widziałem taką samą sytuację, więc miała szcząśnienie mózgu. Po prostu ona walczy o każdą piłkę, ona nie odpuszcza. To jest po prostu typ takiego wojownika, że tylko podziwiać i pokazywać wszystkim dookoła, jak, na czym polega sport i na czym polega walka od początku do końca. I Ariel właśnie te takie cechy determinacji ma w sobie i tak naprawdę no tylko trzeba być dumny i teraz trzymać wszystkie kciuki i modlić się, żeby było wszystko okej.
A z tego, co nam się udało ustalić, jeżeli chodzi właśnie o sytuację zdrowotną Ariel Atkins, to po takiej standardowej obserwacji Amerykanka opuściła szpital i w tak zwanym kołnierzu ortopedycznym wróciła do Gorzowa. Czy wystąpi w trzecim meczu przeciwko wrocławskiej Ślęzie? Na razie tego nie wiadomo, nie mamy takich informacji. A ten mecz w środę już w Gorzowie, po tej rywalizacji we Wrocławiu właśnie rywalizacja do Gorzowa się przenosi. 19:10 środa. Ciekawe bardzo spotkanie numer 3 tych drużyn. No jeżeli gorzowianki wygrają, co tu dużo mówić, meldują się w finale i będą walczyć o mistrzostwo Polski. Z pewnością nie będzie łatwo, ale jeżeli zdołały wygrać dwa razy we Wrocławiu, no to czemu nie mają wygrać także u siebie? Tego na pewno drużynie trenera Dariusza Maciejewskiego bardzo mocno życzymy. Także wielka radość w Gorzowie po tych dwóch pierwszych meczach półfinałowych, no a w Zielonej Górze smutek i duże rozczarowanie po wczorajszym meczu koszykarzy z Telmetu NAIBC Zielona Góra w Radomiu z miejscowym Hydrotrakiem, chociaż większość kibiców może tą drużynę kojarzyć jako Rosa, teraz właśnie Hydrotrak, ta ekipa no gdzieś tam z dolnych, tak, rejonów tabeli na 12. miejscu przed tym pojedynkiem była ekipa z Radomia. No a Stelmet tam pojechał jako faworyt, jeszcze napędzony pokonaniem Anwilu Włocławek w poprzednim tygodniu. No i cóż, porażka 70-74, porażka po dogrywce. Zielonogórzanie mieli szansę w końcówce, nie wykorzystali, nie zdobyli punktów i trzeba było rozegrać dogrywkę. Ta dogrywka zakończyła się zwycięstwem Rosy 8-4, no i cały mecz 74-70. Nie Rosy, tylko Hydrotrak. Cały czas jakoś też mi jeszcze ciężko się przestawić na tą nową nazwę tej drużyny. Michał Sokołowski, kto jak nie on, doskonale zna halę w Radomiu. Właśnie z tego klubu przyszedł do Zielonej Góry. Kilka naprawdę dobrych sezonów spędzonych w tamtejszej drużynie. Przed meczem zresztą uhonorowany. Taka miła sytuacja miała miejsce. Michał Sokołowski, człowiek, który chyba zna każdy centymetr tego parkietu właśnie w Radomiu, próbował tłumaczyć tą wstydliwą porażkę w rozmowie z Jackiem Białogłowym.
Michał Sokołowski, Stelmet Zielona Góra. Szczególne dla pana miejsce, ale mecz dzisiaj się nieszczególnie skończył. Co się dzisiaj stało ze Stelmetem? Właściwie, bo w meczu z Anwilem świetni, a dzisiaj błędów banalnych i to tyle, że można by parę meczów obdzielić. Co dzisiaj z wami było?
Może w głowach gdzieś to się działo, że tu wygraliśmy z Anwilem. Już jeszcze wiedzieliśmy w szatni, że Żarka przegrała. Gdzieś była szansa na pierwsze miejsce nawet. Przy dobrym układzie skończyć sezon regularny. Myślę, że to mogło tak mentalnie nastawić źle do meczu.
Głowa nie wytrzymała, wygraliśmy z Anwilem, jesteśmy wielcy. I tak sobie tu klepniemy Rosę.
Tak, i przyjeżdżamy na... Nie powiem, że łatwy teren, ale no, porównując w tym sezonie Anwil a Rosę, no to każdy widzi, że jest różnica i myśleliśmy, że pójdzie lekko, nie poszło. Rosja jeszcze grała bez dwóch zawodników. To daje na pewno większą pewność innym zawodnikom, którzy muszą wyjść, pokazać, że zasługują na bycie na boisku.
I Kucha, miał pan w 40 minucie na chwilę przed końcem właściwie szansę na wzięcie piłki w dłonie i zdobycie punktów. Tyle, że ta piłka panu wyleciała z dłoni. To było niespodziewane podanie od Starksa?
Czy niespodziewane? Niespodziewane. Gdzieś może trochę za mocne, może gdzieś, nie wiem, śliska piłka była, nie wiem. No nie złapałem, nie ma co gadać. No.
A dogrywka? Czemu też tam nie udało się pchnąć?
Tak, nie zaczęliśmy źle. Gdzieś wszystko wskazywało na początku, że możemy jednak wygrać ten mecz, ale no... Proste błędy, gdzieś ja do drugiej trójki z rzędu nie trafiłem, ktoś nie trafił trójki, szybkie kontry, gdzieś faule.
Był pan jakoś szczególnie tutaj dzisiaj zdeterminowany albo zestresowany?
Ja nie byłem zestresowany, no. Dobrze zacząłem mecz gdzieś. W pewnym momencie sędziowie się włączyli do tego, to może trochę wybiło mnie z rytmu. Wiem, że nie powinno, że gdzieś powinienem być na to odporny, bo to też są ludzie, popełniają błędy i...
Nie wiesz, stało się. To jak pan na koniec podsumuje, jak to jest, że kilka dni temu z Anwilem wygrywacie... A tutaj z Radomiem przegrywać się. Co w tym Stelmecie drzemie takiego, że takie rzeczy się dzieją?
No to jest sport, zdarza się, tak? Przecież nie przyjechaliśmy tutaj 500 km, żeby przegrać mecz. Bo wychodzimy na parkiet, myślę, że każdy zawodnik chce wygrać ten mecz, pokazać, że jest potrzebny drużynie, dać siebie wszystko. Czasem się tak zdarza, że nie wychodzi. Chcesz dobrze i... W piłka nie może wpaść, nie wiem, spod samego kosza.
Na zegarach 21:36. Teraz sobie o piłce ręcznej porozmawiamy. Szczypiorniak w wydaniu kobiecym. Kolejny sezon na parkietach drugoligowych zakończyły w minioną sobotę szczypiornistki lidera Świebodzin. Niestety nie wygraną, tylko porażką 27-29 z Wiktorią Świebodzice. Spoglądamy w tabelę. Lider na piątym miejscu zakończył ten sezon 18 meczów, 9 zwycięstw, 9 porażek, 27 punktów na koncie ekipy lidera, czyli równo rozkłada się ta liczba wygranych meczów i przegranych. Przed startem sezonu, doskonale pamiętamy, było wiele zawirowań wokół świebodzińskiego klubu. Tak naprawdę nie do końca było wiadomo, czy zespół w ogóle wystartuje w lidze. Ostatecznie udało się dograć sezon do końca. No jak się sezon kończy, no to trzeba, warto go podsumować. Także z trenerem lidera Janem Kanieckim o tym spotkaniu właśnie kończącym sezon z Wiktorią Świebodzice, no a także o przyszłości klubu rozmawiał Marek Staniszewski.
Błędy własne w końcówce, gdzieś źle podaliśmy, gdzieś nie wykorzystaliśmy parę sytuacji sam na sam. Później przyszły nerwy i to było widać w samej końcówce, że niestety, no, począwszy od bramkarki, a skończywszy na zawodniczkach, które były w polu. Gdzieś tam błędy pojedyncze się robiły, no a zawodniczek jest 7, jak każda zrobi błąd, to 7 błędów. Prowadziliśmy 5, 8 minut do końca, praktycznie mecz wygrany, przegrywamy 2 bramkami. No to jest niespodziewane.
No taka przegrana na zakończenie rozgrywek na pewno boli.
Oczywiście, no dziewczyny były nastawione na zwycięstwo, wszystko ku temu zmierzało. Pierwsze minuty tylko było, że przegrywaliśmy ten mecz, ale już następnie wyszliśmy na prowadzenie i powiększaliśmy tą przewagę. Na początku drugiej połowy udało się nam zwiększyć tą przewagę. Już myśleliśmy, że faktycznie będzie no dobrze, ale no niestety no, piłka ręczna jest szybką grą i to było dzisiaj widać. W obronie trochę zaspaliśmy przy pewnych akcjach, a w ataku nie wykorzystaliśmy swoich szans. No i przegraliśmy ten mecz.
Miał pan krótką ławkę, to na pewno też miało znaczenie.
Dziewczyny pracują, jest weekend, każda gdzieś tam dorabia sobie. No niestety, no, mamy taką ławkę, jaką mamy. Młodszych zawodniczek nie mamy. Jeszcze kontuzja jednej się nam przytrafiła zawodnicy, także jeszcze mniej ich mamy, ale mówię, te zawodniczki, które były na boisku, jeżeli zagrałyby spokojnie ostatnie 10 minut przy prowadzeniu 5 bramkami, powinniśmy ten wynik do końca spokojnie dowieść. Przygotowania do pierwszej rundy były trudne. Poskładaliśmy ten skład taki, jaki mieliśmy. Jeszcze kontuzja nam się jednej zawodniczki przytrafiła, także jeszcze zubożał nam ten skład. No ale no już to, co mogliśmy, to wyciągnęliśmy do gry. No i w pewnych meczach się udawało, a na pewnych nie. No, nie mamy możliwości innych kadrowych. Także graliśmy tym, co mieliśmy. Mówię, przygotowania były już w drugim półroczu już były lepsze i ta gra nasza też była już lepsza. Tak? Dzisiejszy mecz taki trochę jest rysą na tej drugiej części sezonu, bo byliśmy przekonani, że wygramy. No ale jak widać sport, a przede wszystkim piłka ręczna jest grą, gdzie trzeba grać do końca, no i wykorzystywać swoje szanse, które mieliśmy w tym meczu dzisiaj. Poprzednie 2 sezony byliśmy na drugim miejscu, przegrywaliśmy ten awans do tej pierwszej ligi praktycznie z zespołami z Obornik i z Gniezna. Tutaj myślę, że też jakbyśmy byli kadrowo, 2 zawodniczki nam po prostu wypadły tutaj z gry. Myślę, że jak one by były, to byśmy byli również wysoko, no ale na ten skład, który mamy, no, zrobiliśmy wszystko, żeby ta gra nasza była lepsza i wynik końcowy też był lepszy. No, nie udało się. Myślę, że trzeba i tak oddać pokłon wśród dziewcząt, że grały do końca, że rywalizowały na równi z tymi przeciwniczkami, bo jedynie 2 mecze z Zagłębiem Lubin przegraliśmy wysoko, a tak wszystko było praktycznie w pobliżu, także większa skuteczność w każdym meczu, to mogliśmy wygrać. Pokazały dziewczyny, że mogą w tym składzie też wygrywać wysoko, no i wygrywały wysoko.
A jak rysuje się przyszłość lidera Świebodzin?
Prezesi złożyli rezygnację z funkcjonowania w liderze, także jeżeli będą osoby chętne do prowadzenia lidera, to na pewno te zespoły będą. Jeżeli nie, to lidera w przyszłym sezonie w drugiej lidze nie zobaczymy.
Aby jednak udało się utrzymać tą drugoligową piłkę ręczną w Świebodzinie, no bo całkiem naprawdę dobrze liderki sobie radzą. 5. miejsce, nie najgorsze na tym poziomie rozgrywkowym. Kilka naprawdę fajnych sezonów, więc dobrze byłoby to kontynuować. A z piłki ręcznej przejdziemy do siatkówki. Niemal tydzień temu dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W wieku niespełna 52 lat zmarł nagle Jarosław Wojczuk, jeden z najlepszych gorzowskich siatkarzy w historii. Podstawowy zawodnik z Tilonu w czasach gry, gdy ten osiągał największe swoje sukcesy, czyli brąz i srebro Mistrzostw Polski, a także wygraną w Pucharze Polski. Nasz redakcyjny kolega z Gorzowa, Filip Górecki, zebrał wspomnienia o tym wybitnym gorzowskim siatkarzu.
Jarek wyprzedzał swoją epokę, tak mówi o swoim czołowym zawodniku Waldemar Wspaniały, trener Stilonu w latach 1995-1999.
No dobrze pan powiedział, określił czołowego zawodnika, bo Jarek był bardzo ważnym zawodnikiem wtedy w Stilonie. Przypomnę, że wtedy to były najlepsze czasy dla Stilonu, dla Gorzowa. Wygraliśmy Puchar Polski, brązowy i srebrny medal mistrzostwa Polski, także był naprawdę bardzo ważnym zawodnikiem. Był takim zawodnikiem, który troszeczkę wyprzedzał czas. Myślę tutaj o takim graniu, które w tej chwili większość właściwie wszyscy grają. Myślę tutaj o szybkim graniu, o tych pipach z drugiej linii, czy o bardzo szybkim rozegraniu na skrzydła. Jarek tak naprawdę był stworzony do takiej gry, bo był bardzo szybkim zawodnikiem. Przypomnę, że Jarek tak naprawdę to zaczynał od lekkiej atletyki. Chyba nawet był w jakiejś szerokiej kadrze lekkoatletów na 400 metrów. Także bardzo wszechstronny i bardzo, bardzo utalentowanym sportowo zawodnikiem. Do tego dochodziła bardzo dobra technika i tak jak mówiłem. W tamtych czasach, w latach 90., kiedy ja prowadziłem Stilon od 95 do 99, tworzyli naprawdę bardzo, bardzo chyba wtedy najlepszą parę przyjmujących z Sebastianem Świderskim. Z jednej strony młodość, dynamika, skoczność, z drugiej strony doświadczenie. No i to między innymi dzięki nim też Stilon święcił największe sukcesy w historii Gorzowa i tego klubu. No co powiedzieć, no. Szkoda, to za mało. No.
Wspaniały żałuje, że Wojczuk nie dostał szansy w reprezentacji Polski, gdy selekcjonerem był Ireneusz Mazur.
Nagle odmłodziło całą reprezentację, mistrzowie świata juniorów. Praktycznie weszli do tej reprezentacji, a kilku zawodników doświadczonych, między innymi Jarek, po prostu zostali trochę na lodzie, niepowołania. Uważam, że właśnie tacy zawodnicy po połączeniu razem z tymi utalentowanymi chłopakami, mistrzami świata, mogli stworzyć naprawdę bardzo, bardzo ciekawy zespół. No ale to była decyzja ówczesnego trenera i nie, myślę, że to z perspektywy czasu nie była to dobra decyzja.
W drużynie Stilonu Jarosław Wojczuk najbliżej przyjaźnił się z Jerzym Zwierką, z którym grał wcześniej w Stali Stocznia Szczecin.
Fajny kontakt, bo z Jarkiem po prostu na wszystkie tematy można było pogadać, i ten i muzyczne, i po prostu i sportowe, i w samych tego superlatywach, no nie. Trochę miał, raczej taki był troszeczkę, ja to mówię, że był tym lekkoatletą, biegaczem bardzo dobrym. Po prostu był też po prostu jakimś tam indywidualistą. I tutaj przychodząc do siatkówki, on po prostu troszeczkę miał swój charakter, ale też tam w sumie było ciężko się przestawić na tę grę zespołową, ale po prostu on sobie radził po prostu i w trudnych chwilach. Ja po prostu też tak w sumie tak teraz wspominając, to przypuszczam, że z nim zagrałem gdzieś ponad 100 albo nawet 150 spotkań w Ekstraklasie. To już tak w sumie ciekawostka jest.
12 minut dzieli nas od godziny 22. Do omówienia pozostały nam jeszcze sporty motorowe i kolarstwo. To rozpoczniemy od tej pierwszej dyscypliny, a konkretnie za nami druga runda Mistrzostw Polski w motokrosie Quad Open, a także druga runda Mistrzostw Polski Zachodniej w motokrosie. To wszystko miało miejsce na torze w Lemierzycach koło Słońska. Jeżeli chodzi o przedstawicieli lubuskich klubów, to najlepiej w tych zawodach prezentowali się przedstawiciele WKM-u Wschowa. No i całe te zawody podsumował dla nas trener tego też klubu, Tadeusz Jaromin, z którym rozmawiał Filip Górecki.
No, wczorajszy dzień był dosyć udany dla naszych zawodników. W klasie MX65 Kacper Andrzejewski zajął trzecie miejsce. Bardzo dobrze. zawodnicy w klasie 85 cm spisał się Mikołaj Zadworny, który zajął miejsce czwarte. Świetnie pojechała Anna Oleśniewicz w klasie MX Kobiet, która uplasowała się na drugiej pozycji. No w dniu dzisiejszym jesteśmy w trakcie zawodów i po pierwszych wyścigach już też jest świetny występ Dominika Kaźmierczaka w klasie MX1, również Bartosza Dorosza. Obydwoje będą dzisiaj na podium. Drugie miejsce zajął Dorosz, trzecie Kaźmierczak. Także świetny występ w klasie Open. No i świetny występ w klasie MX1C. Zwyciężył w pierwszym wyścigu Kamil Majorczyk, Marcin Sebiło był trzeci, Kamil Jaromin zajął dziewiąte miejsce, także rywalizacja trwa, czekamy na drugie wyścigi i zobaczymy, jak tam wyjdzie klasyfikacja klubowa.
Jeżeli chodzi o MX Open, no to całe wschowskie podium, bo Igor Zienkiewicz, który niedawno was opuścił, dzisiaj chyba bezkonkurencyjny zupełnie.
Tak, Igor Zienkiewicz od najmłodszych lat, czyli to jest nasz wychowanek, reprezentował przez wiele lat wschowski klub motorowy, mimo to, że jest młodym jeszcze zawodnikiem. No w tym roku Łukasz Więcburg zaproponował mu jakieś znacznie lepsze warunki. No nie robiliśmy przeszkód, nie chcemy blokować zawodnika, wyraziliśmy zgodę, przeszedł do Więcburga. No zaprezentował dzisiaj świetny styl jazdy, tak jak pan wspomniał, cała trójka ze Wschowy, można powiedzieć, będzie stała na podium. Też udzieliliśmy zgody na zmianę przynależności klubowej dla kilku zawodników z Zielonej Góry. Powstał Team Cross Zielona Góra i czterech zawodników zmieniło barwy klubowe. Też wyraziliśmy zgodę, niech się rozwijają, niech tworzą sport motocyklowy w Zielonej Górze.
Poziom tych zawodów ogólnie?
No poziom zawodów jest bardzo, bardzo dobry, dosyć wysoki poziom. Chociaż w klasie Open w pierwszych zawodach było więcej zawodników. No, dzisiaj niektórzy pojechali też na inną strefę, czy na cross country, ale poziom jest wysoki, widać po wyścigach. Czołówka w każdej klasie reprezentuje wysoki poziom.
Nowy tor tutaj, jak pan widzi ten tor?
Nowy tor, byłem tutaj, jak zaczynali coś robić, budować, bo też prosili nas jako wschowski klub motorowy o jakieś tam podpowiedzi. Syn Robert jest inspektorem torów motocrossowych, też tutaj odbierał ten obiekt, też były pewne tam podpowiedzi. Organizatorzy się przyłożyli, zbudowali fajny tor. Oczywiście, że jest jeszcze parę tam poprawek, ale tor spełnia wszelkie wymogi i mogą się nawet tutaj odbywać Mistrzostwa Polski, także myślę, że z roku na rok będzie tor jeszcze udoskonalany i zaplecze i tak dalej. Bardzo się cieszymy, że w województwie lubuskim powstał nowy obiekt i duży teren, można tutaj na tym obiekcie dużo, dużo jeszcze zrobić.
Pozostajemy przy sporcie motorowym. Gorzowianina Sławomira Kubzdyla pamiętamy z tego względu, że zajął drugie miejsce w motocyklowym Pucharze Polski w krasie Rocky 1000. To miało miejsce 2 lata temu. W ubiegłym roku miał on problemy z motocyklem i nie wystartował w żadnym wyścigu, no ale jego doświadczenie z toru było wykorzystywane przez innych motocyklistów. Nie inaczej będzie w tym roku, już niedługo, bo jako członek polskiego teamu Sławomir Kubzdyl właśnie pojawi się na 24-godzinnym wyścigu w Le Mans. Będą tam także inni gorzowianie, a to wszystko w rozmowie, którą przygotował Ryszard Rachlewicz.
W sobotę 20 kwietnia na torze Le Mans, słynnym torze we Francji, rozpocznie się 24-godzinny wyścig motocykli. No i w tym wyścigu udział bierze także polska ekipa, w składzie której między innymi 3 gorzowian, ale żaden z nich nie będzie jechał na motocyklu, a zatem jacy gorzowianie i jaką rolę będą tam pełnić?
No dokładamy się, wydaje mi się, tam cegiełkę do budowania historii polskiego motosportu. No jak sam wiesz, dobrze, jadę z ekipą Wójcik Racing Team, drugi wyścig z cyklu. Udało się pozyskać jeszcze z Gorzowa dwóch, myślę, no uważam, bardzo dobrych fachowców, Konrada Wieczorka, rehabilitanta, który mi się wydaje, że wniesie też bardzo dużo do składu i przynajmniej najważniejsze w tę noc wyścigów będzie w stanie zawodnikom mógł pomóc przetrwać ten czas. No i mamy kucharza Kamila Tużnika, który już przy przygotował bardzo ciekawe menu, będzie miał zróżnicowaną dietę i też przygotował dietę pod zawodników na noc wyścigu, więc no, na pewno z wyścigu na wyścig jesteśmy lepiej przygotowani.
A jaka jest twoja rola?
Jestem menadżerem. Tak? Menadżer to jest taki, brzydko mówiąc, przynieść, podaj, pozamiataj, poukładaj, trochę logistyki, pomoc mechanikom, wiesz, rejestracja zawodników, sprawdzanie wszystkiego dookoła, żeby to miało ręce i nogi.
Jak wygląda taki wyścig? Bo my tego typu imprezy znamy tylko i wyłącznie z telewizji, no i przede wszystkim widzimy ten wyścig samochodowy Le Mans. To jest coś innego, jeśli chodzi o motocykle? Inaczej to wygląda, jeśli chodzi o kwestię logistyczną prowadzenia tych motocykli, naprawiania, wymiany kół?
Nie, wszystko wygląda dokładnie tak samo. Zmieniamy myślę, opony dużo częściej, bo jednak tu mamy tylko, wiesz, dwa koła, troszkę mniejsza płyta przyczepności do asfaltu, więc one się też mocno zużywają. Logistycznie myślę, wydaje, że to jest to samo. Tak samo jak przy formule, przy 24-godzinnych samochodowych. Wiesz co, tydzień czasu jeszcze słyszysz ten hałas w głowie. Tydzień czasu. Jednak myślę, że bardzo duży wpływ na zmęczenie ma hałas, który słyszysz praktycznie przez 30 godzin, bo to poczynając rano jakieś rozgrzewki, później sam wyścig, później jeszcze po...
Czyli co, chciałbyś, żeby taka impreza odbyła się kiedyś w Gorzowie lub okolicach?
Wiesz dobrze, że jestem...
Jest w ogóle logistycznie to możliwe?
Oczywiście, wiesz dobrze, że jestem takim lokalnym patriotą i zawsze marzyłem o tym, żeby Gorzów zasłynął czymś wielkim. I stąd też wiesz, że zawsze opanowałem za tym, żeby zbudować to jakiś tor, żeby od czegoś zacząć, żeby ten motosport w tej Polsce był bardziej uważany za taką naszą też narodową, można powiedzieć, dyscyplinę, bo jednak Polaków w motosporcie na świecie mamy bardzo dużo, ale no niestety z mediami jest problem, że media, wiesz, o tym nie nagłaśniają. Zobacz, nigdzie w wiadomościach tego nie zobaczysz, nikt o tym nie opowiada, a naprawdę my Polacy robimy piękne rzeczy na świecie.
No i ciekawe, czy będzie takie ściganie w przyszłości w Gorzowie, albo w okolicach, albo w ogóle w naszym województwie. No, byśmy z pewnością bardzo chętnie chcieli. Za nami za to dwa dni ścigania na rowerach. Dokładnie kolarzy. To miało miejsce w Strzelcach Krajeńskich, a także w Dobie Gniewie. To wszystko odbywało się w ramach ogólnopolskiego szosowego wyścigu o Puchar Polski. Były to także jednocześnie eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Frekwencja, jeżeli chodzi o kibiców, dopisała. Zawodnicy także, bo stawiło się blisko 500 kolarzy, czyli taka rekordowa grupa. A materiał Adama Króla, który obserwował poczynania lubuskich i nie tylko lubuskich kolarzy, rozpoczyna się od wypowiedzi Piotra Ignaczaka, trenera LKS POM Strzelce Krajeńskie.
Ogólnie możemy być zadowoleni z postawy naszych zawodników.
Piotr Ignaczak, trener LKS POM Strzelce Krajeńskie.
Mimo że, można powiedzieć, 70% składu dopadło jakieś przeziębienie, choroby, kontuzje, to możemy być zadowoleni, szczególnie w juniorkach młodszych. Emilia Kuchta w pierwszy dzień w jeździe indywidualnej na czas zajęła 8 miejsce. Dzisiaj podczas wyścigu ze startu wspólnego znakomite drugie miejsce i trzeba się tylko z tego cieszyć. Jeżeli chodzi o chłopców, to solidne miejsca, gdzieś koło 20 miejsca. Dają te punkty i jest to pierwszy solidny występ, kolejne Puchary Polski, tylko myślę, że potwierdzą tą formę i spokojnie awansujemy do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Emilia Kuchta, LKS POM Strzelce Krajeńskie, dzisiaj druga w kategorii.
Juniorka młodsza. No, jechało się dobrze, na pierwszej rundzie poszła ucieczka, przeszły mocne dziewczyny, ale na drugiej rundzie doszłyśmy je pod lekką górkę, no i potem dojechałyśmy razem. Na finiszu dziewczyny się wróciły, skorzystałam z okazji, mówiąc tak po kolarsku, i wyjechałam na linię jako druga.
Chyba było blisko w miarę.
Tak, blisko było do pierwszego, no ale drugie też mnie fascynuje.
Jakie kolejne zawody?
Kolejne zawody to Kostyń, Puchar Polski.
Kacper Szabunia, tegoroczny mistrz Polski w Przełajach. Oczywiście LKS POM Strzelce Krajeńskie. Jak na szosie wypadło?
Jestem tydzień po chorobie, także myślę, że nie wypadło aż tak dobrze, jak myślałem. Ale 23 miejsce myślę, że można uznać za dobry wyścig.
Już wczoraj pana widziałem w Dobie Gniewie, dzisiaj w Strzelcach Krajeńskich. Tak pan lubi obserwować kolarzy?
No, wszędzie mnie pełno, pewnie, że lubię. Tym żyję.
Jak strzeleccy kolarze?
No ciężko. Emilka Kuchta najlepiej. No młodsi widzowie też tam powalczyli, a reszta to ciężko. No ale mają przed sobą jeszcze dużo czasu. Coś może z tego będzie.
A jak ocenia pan same zawody? Poziom zawodów?
Wysoki, a szczególnie z Kopernikusa. Mocna ekipa. Oni mają sponsora mocnego, dużo trenują. Nie ma co się im dziwić.
Przyjechałem tu jako obserwator tego wyścigu, ponieważ pełnię funkcję koordynatora wojewódzkiego naszych kolarzy lubuskich. Pewne wnioski trzeba wyciągnąć odnośnie pracy szkoleniowej, odnośnie wyników, które tu osiągnęli. Była to pierwsza eliminacja do olimpiady. No nie wszyscy wykazali się pozytywnie. Poziom wyścigu bardzo wysoko, bo i cała Polska przyjechała, 480 zawodników w sumie, ale mnie najbardziej interesowała grupa juniorów i juniorów młodszych, gdzie startowało po 140 kolarzy, także ze względu na to, że dużo zawodników, to i konkurencja musiała być wysoka, bo no trzeba te tempo utrzymać. Nie?
Jak na tym tle wypadli lubuscy kolarze?
No co mogę powiedzieć, najlepiej tutaj wypadli kolarze ze Strzelc Gajeńskich, to trzeba ich za to pochwalić, którzy w pierwszej 20 zmieściło się ich czterech, te pierwsze kroki eliminacyjne wykonali.
I to był już ostatni materiał w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński. Jutro sport na naszej antenie już po godzinie 6. Tymczasem ja kłaniam się i do usłyszenia.